Znajdujemy się na szlaku podziemi i zaglądamy do Kamiennej Góry, a dokładnie do Arado, czyli będziemy odkryjemy tajemnicę III Rzeszy.
Tak, jak najbardziej odkryjemy tajemnicę III Rzeszy i opowiemy o bardzo istotnej z punktu widzenia machiny zbrojeniowej fabryce oraz wydziale inżynieryjnym, który w latach 40. XX wieku został przeniesiony do dawnej niemieckiej Landeshut, a więc dzisiejszego miasta Kamienna Góra. Miasto pełne tajemnic, pełne podziemi i tylko tak naprawdę znamy tylko cząstkę tego, co można jeszcze o historii opowiedzieć.
A ze mną jest menadżer podziemnej trasy turystycznej Arado.
Maciej Regewicz, bardzo miło.
To co, ruszamy?
Ruszamy, jak najbardziej, zapraszam.
Wchodzimy do podziemi. No idealne warunki, chłodniutko jak na te upały.
Tak, Arado, podziemna trasa turystyczna w Kamiennej Górze, to nie tylko miejsce, które jest taką skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o historię, nie tylko II wojny światowej, bo tak naprawdę opowiadamy o tym, co się także w Kamiennej Górze i generalnie na terenie dzisiejszego województwa dolnośląskiego działo w okresie powojennym. Jest to też miejsce paradoksalnie przyjemne, szczególnie właśnie na takie upały. Lipiec, sierpień to czas gorący dosłownie i w przenośni, bo ruch turystyczny i pogoda. Wiemy, że będą za chwilę upały. Nie jest to miejsce tylko i wyłącznie dla miłośników historii, bądź tych, którzy chcieliby historię II wojny światowej poznać. Jest to też miejsce dla tych, którzy po prostu po górskim spacerze chcieliby się ochłodzić.
Zanim opowiemy o historii tego miejsca, to jak do niego dotarliście? Ile Kamienna Góra skrywa takich tuneli?
O tym, że pod Kamienną Górą, pod naszym miastem są podziemia, to w zasadzie wiadomo już od roku 45. Pierwsi osadnicy, ta ludność napływowa, która przybyła na tereny tak zwanych ziem odzyskanych, która przybyła głównie z kresów południowo-wschodnich, oni już się tak naprawdę na tym etapie w okresie powojennym interesowali tymi kolokwialnie mówiąc dziurami w ziemi. Wyobraźnia ludzka pracowała, to byli ludzie doświadczeni też traumami wojennymi, byli po prostu ciekawcy, więc wchodzili do wydrążonych przez Niemców w okresie drugowojennym podziemi, szukając w nich skarbów, szukając w nich różnego rodzaju rzeczy, które można było w czasach wczesnego socjalizmu zmonetyzować. To mogły być nawet takie rzeczy jak kable, gwoździe, wszystko to, na czym można było zarobić albo na przykład wykorzystać w warunkach domowych. I to tak naprawdę ci pierwsi osadnicy budowali legendy dotyczące przeznaczenia i ogromu podziemi pod Kamienną Górą. Z czasem możliwość rozwijania wiedzy o przeznaczeniu tych obiektów rozwinęła się w związku z tym, że znaczna część dokumentów została zdigitalizowana i każdy tak naprawdę ma możliwość w formie online badania tego typu obiektów i na podstawie konkretnych źródeł dowiedzenia się czegoś więcej o tym, czym one faktycznie były. I dziś możemy jednoznacznie na podstawie tej niedużej, ale jednak dokumentacji potwierdzić, że mamy do czynienia z budową przez Niemców w okresie 43-44 po pierwsze schronów przeciwlotniczych dla ludności cywilnej oraz dla pracowników zakładów zbrojeniowych, które były tutaj przeniesione z głębi III Rzeszy, czyli z tych terenów zagrożonych bombardowaniami bardziej niż dzisiejsze tereny województwa dolnośląskiego. Jednym z takich zakładów jest właśnie firma Arado Flugzeugwerke GmbH. W latach 40. przeniesiono do XIX-wiecznych zakładów tkackich żydowskiego przedsiębiorcy Falka Valentina Grünfelda wydział inżynieryjny tej firmy. On był ulokowany na pierwszym piętrze tego budynku i niemal automatycznie, kiedy przeniesiono te zakłady, Niemcy zaczęli drążyć podziemia, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna Arado. To jest bezpośredni schron przeciwlotniczy dla pracowników firmy, która zajmowała się projektowaniem i produkcją samolotów o napędzie odrzutowym.
Ile takich tuneli mamy dostępnych w Kamiennej Górze?
Dostępnych jest niecały kilometr naszej podziemnej trasy turystycznej. To jest trasa dostępna dla ruchu turystycznego. Mamy też obiekty, które nie są dostępne dla ruchu turystycznego i generalnie bez jakiejś takiej wiedzy, nazwijmy to szeroko urbexowej bądź wiedzy na temat tego, jak niebezpieczne potrafią być takie miejsca, to nie polecamy do tych miejsc wchodzić, bo jest kilka jeszcze takich nieoficjalnych wejść w Kamiennej Górze, natomiast tym miejscem najbezpieczniejszym, oświetlonym, tym, w którym turyści mogą dowiedzieć się najwięcej o przeznaczeniu wszystkich obiektów pod Kamienną Górą, tych podziemnych i naziemnych również, no to jest Arado, jedyna udostępniona atrakcja turystyczna, która skupia się głównie na tym okresie wojennym i powojennym w kontekście Kamiennej Góry.
Od ilu lat jest dostępna?
W 2012 roku było otwarcie i już tak sobie wiele lat działamy, cały czas się rozwijamy. Można powiedzieć, że wyszliśmy z podziemi, bo nasi przewodnicy oprowadzają też po mieście, są aktywni na polu historyczno-edukacyjnym, nie tylko w kontekście opowiadania o historii, ale uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach edukacyjno-historycznych, jak na przykład rekonstrukcje historyczne. To nie tylko udział bezpośredni w rekonstrukcjach historycznych, ale także inicjowanie rekonstrukcji historycznych. My zresztą z tego środowiska rekonstrukcyjnego się dość mocno wywodzimy, bo przez wiele lat byliśmy organizatorem jednej z największych w Polsce rekonstrukcji historycznych, mowa o rajdzie Arado, to była największa mobilna rekonstrukcyjna impreza, która przyciągała naprawdę tysiące turystów i tak naprawdę to był nasz taki sztandarowy produkt, który być może z czasem wróci na turystyczną mapę Dolnego Śląska.
Jak już wprowadziliśmy Państwa właśnie w historyczną część tunelu tego podziemia, to na dzień dobry wita nas okienko, a tam niemiecki żołnierz.
Tak, dlatego, że zwiedzanie podziemi Arado nie ma być tylko takim suchym przedstawianiem historii. My uważamy, że historią można zarazić, uważamy, że historią można zafascynować, uważamy, że ona może być inspirująca i niekoniecznie musi być nudna. Dla większości młodych ludzi historia w gimnazjum, w liceum, przepraszam, teraz w szkole podstawowej, w liceum czy w technikum, to jest przedmiot nudny, tak? Gdzie się skupia na datach, gdzie się skupia na takim suchym przedstawianiu faktów. Łamiemy te schematy, przewodnik wciela się w rolę agenta polskiego wywiadu z racji tego, że jest rekonstruktorem historycznym, to stara się wciągnąć ludzi w taką zabawę historyczną, w której przemycane są różnego rodzaju fakty historyczne i wątki istotne z punktu widzenia podziemnej przeszłości tego miasta. Więc jest to jednocześnie poznawanie historii przy jednoczesnym udziale tak naprawdę w grze terenowej, w zabawie historycznej. Przy czym, no to też nie jest tak, że ta zabawa trwa przez całą trasę, bo mimo tego, że w podziemnej trasie turystycznej Arado nie pracowali więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen czy jego jakiejkolwiek filii, to generalnie filia obozu koncentracyjnego w Kamiennej Górze się znajdowała, ona funkcjonuje od lipca 1944 roku i o tej tragedii więźniów wykorzystywanych na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego również opowiadamy w naszych podziemiach, bo po pierwsze budowali oni inne podziemia, po drugie byli bezczelnie wykorzystywani przez III Rzeszę zarówno w przemyśle cywilnym, jak i wojskowym. Generalnie gdybyśmy chcieli pokazać na przykład taką surowość tego kompleksu, tak? Czyli wejść do obiektu, który wygląda tak, jakby świeżo z niego Niemcy wyszli, to ja gwarantuję, że nie zobaczylibyśmy tutaj kompletnie nic. Dlatego, że Niemcy tak naprawdę po pierwsze nie skończyli tego obiektu, tego schronu przeciwlotniczego, po drugie wywieźli stąd wszystko, co można było wywieźć, co miałoby jakąkolwiek wartość. Tu o skarbach moglibyśmy długo dyskutować, ile jest w tym faktów, ile jest mitów. Natomiast naszym zadaniem było też zainicjowanie tego obiektu, przystosowanie go, tak, żeby to nie była tylko i wyłącznie dziura w ziemi. Stąd na trasie pojawiają się właśnie budki wartownicze, pojawia się różnego rodzaju oświetlenie, pojawiają się dźwięki, pojawia się przewodnik w epokowym stroju, pojawiają się żołnierze niemieccy po to, żeby ten dreszczyk emocji tutaj zostawić, żeby historię dosłownie poczuć na własnej skórze i dosłownie przenieść się w czasie do tego bardzo trudnego, skomplikowanego wieku XX.
To co, próbujemy się przenosić?
Jak najbardziej próbujemy się przenosić.
A mijamy tutaj po drodze różnego rodzaju skrzynki, karnistry. One tutaj były?
Nie, nie były. Natomiast na tą chwilę, jeśli chodzi o eksponaty, o których więcej powiem po drodze, to jesteśmy miejscem, które posiada jedną z najbogatszych kolekcji militariów w naszym regionie. To nie tylko uzbrojenie lotnicze, to także wyposażenie osobiste żołnierzy niemieckich i tego jest naprawdę sporo, a wszystko to jest efektem szeroko pojętej współpracy ze środowiskiem saperskim, w tym z Wojskiem Polskim.
Dochodzimy do pierwszego pomieszczenia.
Tak, szpital polowy. Generalnie w podziemiach Arado szpital polowy nie istniał, natomiast z racji tego, że nie mamy możliwości oprowadzania turystów po wszystkich podziemnych obiektach naszego miasta, to opowiadamy o tym, czym miały być też inne obiekty podziemne w Kamiennej Górze. I faktycznie to wynika bezpośrednio z dokumentacji. Niemcy planowali przy dzisiejszej ulicy Księcia Bolka wydrążyć pod ziemią podziemny szpital polowy, który miał docelowo, gdyby oczywiście został w 100% skończony, gdyby go faktycznie utworzył, żyli tak jak chcieli, co wynika bezpośrednio też z planów, mógłby pomieścić nawet 3000 rannych pacjentów, czyli żołnierzy. Tereny Dolnego Śląska dzisiejszego były bardzo idealne do tego, żeby poddawać rekonwalescencji żołnierzy niemieckich, na przykład tych, którzy byli ranni i przywożeni z frontu wschodniego, dlatego że te tereny były przez długi okres, może nie całkowicie wyłączone z zasięgu alianckich bombowców, ale o wiele bardziej bezpieczne niż te tereny przyfrontowe i generalnie miasta w głębi III Rzeszy, tak jak Wittenberg czy na przykład Brema, która była bombardowana i generalnie alianckie lotnictwo masowo niszczyło ten przemysł zbrojeniowy. Zresztą nie bez powodu na tereny dzisiejszego województwa dolnośląskiego przeniesiono znaczną część tego przemysłu zbrojeniowego. Powód był taki, że te tereny po prostu były przez długi okres II wojny światowej bardziej bezpieczne. Stąd ten przemysł zbrojeniowy, faktycznie przenoszenie tego przemysłu zbrojeniowego obserwujemy. I Kamienna Góra też była takim miejscem. To warto zaznaczyć, że w Kamiennej Górze produkowano 30% zapotrzebowania na łożyska kulkowe dla całego lotnictwa niemieckiego. A mówimy o mieście, które w latach latach 40. nie przekraczało liczby 20 tysięcy mieszkańców, więc jest to kolos przemysłowy tak naprawdę. Do tego fabryka tkanin dla wojska, między innymi szyto tutaj spadochrony w naszym mieście, w Kamiennej Górze. Zresztą w zakładach budynku, który jest bezpośrednio połączony z podziemiami, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna.
Dochodzimy do rozwidlenia na prawo, na lewo. Po lewej stronie zamknięta krata, błyskające światła. Co tam się dzieje?
No to najważniejszy historycznie tunel w naszym obiekcie. Dlaczego? Dlatego, że bezpośrednio łączy się z tymi zakładami Grunfelda, o których wspominałem, czyli miejscu, które w latach 40. zostało zaadaptowane przez wojsko niemieckie na potrzeby właśnie ulokowania tam wydziału inżynieryjnego firmy Arado Flugzeugwerke GmbH. Tunel jest niedostępny dla turystów, ale można go zobaczyć zza krat, a nie jest dostępny dlatego, że w całości jest oryginalny, oczywiście wyłączając oświetlenie, tak? Ale ściany po bokach są oryginalne i ten beton, który turyści widzą, no jest położony przez Niemców w okresie drugowojennym. Co ciekawe, na końcu tego tunelu jest sztuczny zawał, to jest celowo przysypane przez prawdopodobnie Niemców albo w okresie powojennym, ale to zagadka, która mam nadzieję niedługo ujrzy światło dzienne. I za tym sztucznym zawałem jest jeszcze kawałek tunelu prawdopodobnie, który być może rozwidla się na jeszcze dwie części. Być może prawa jego część prowadzi w głąb góry parkowej. Są takie teorie, natomiast na wprost jest bezpośrednie połączenie z budynkiem, który faktycznie był tym istotnym zakładem, czyli Arado Flugzeugwerke GmbH.
To jest niesamowite, że tyle lat, a nadal to wszystko skrywa tajemnice.
Tak, Dolny Śląsk jest takim miejscem, które skrywa tajemnice i Kamienna Góra przez lata była pomijana w tym aspekcie, no bo my żyjemy trochę w cieniu Gursowich, tego co dzieje się w Jeleniej Górze. Natomiast Kamienna Góra była bardzo istotnym miejscem z punktu widzenia niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i też ma swoje legendy o skarbach czy tajemnicach, które tak naprawdę cały czas pasjonaci próbują rozwikłać. To oczywiście Arado, to podziemia, o których wspomniałem, które nie są dostępne dla ruchu turystycznego, to także Antonówka, więc miejsce oddalone o 4 km stąd, gdzie znajdowało się według raportów amerykańskich, miała znajdować się tam potężna fabryka zbrojeniowa, która też ma jakąś część przeniesioną pod ziemię. Problem polega na tym, że te podziemia nigdy nie zostały odkryte. Więc tak naprawdę cały czas jesteśmy na etapie poznawania wojennej przeszłości Kamiennej Góry i Arado jest miejscem, w którym naprawdę też zachęcamy turystów do brania udziału w tych dyskusjach historycznych, bo uważamy, że każdy głos turystów w kwestii rozwikłania pewnych zagadek z przeszłości jest tutaj bardzo cenny, dlatego przewodnicy poza tym, że mają turystów oprowadzać, tak, i przenosić ich w czasie, są też otwarci na dyskusję historyczną po zwiedzaniu. Zachęcamy do tego, bo wiele od turystów możemy się dowiedzieć.
Może u was jest ukryty złoty pociąg?
Generalnie od 2015 roku słyszymy o tym, że złoty pociąg mógł być ukryty gdzieś w Kamiennej Górze. No nie, złotego pociągu jeszcze nie znaleźliśmy, natomiast dla nas takim bezcennym skarbem przeszłości przede wszystkim są na przykład depozyty ludności cywilnej. Takie depozyty możecie zobaczyć w muzeum, które znajduje się poza podziemiami. Jest wybudowane specjalne pomieszczenie pod to, żebyśmy mogli pokazywać rzeczy, które ze względu na swoją wartość nie mogą być wrzucone do podziemi. I tam także są te depozyty, czyli w dużym cudzysłowie mówiąc skarby ludności cywilnej niemieckiej, która w okresie powojennym była stąd przymusowo wysiedlana i bardzo często zostawiali w ziemi to, czego nie mogli ze sobą zabrać z różnych przyczyn, o tym też opowiadamy i mamy takie skarby. To są dla nas prawdziwe skarby III Rzeszy. One też pokazują, jak ta historia tragiczna wyglądała z perspektywy prostych ludzi.
Jak już mówimy o takich skarbach, ciekawostkach, to tak eksplorując, szukając i odkrywając historię, na co natrafiliście takiego ciekawego?
Cała historia Kamiennej Góry jest ciekawa i zawsze jest coś, co w jakiś sposób nas zaskakuje. Od na przykład sztucznego zawału, o którym wspomniałem, w którym znajdują się rzeczy, których jeszcze zdradzić nie mogę, ale na pewno, mam nadzieję, będzie o nich w przyszłości głośno. Po na przykład informacji od mieszkańców, że na przykład ktoś kopiąc ogródek, tak, wykonując jakieś proste czynności na swoim podwórku, znajduje na przykład karabin STG-44, tak, który zresztą jest w naszej ekspozycji, więc cały czas znajdujemy ślady tej trudnej przeszłości. Je widać na kamienicach. Przecież mamy w Kamiennej Górze miejsca, gdzie jeszcze widać stare po prostu napisy niemieckie, takie fragmenty oczywiście, no bo to było po wojnie w różny sposób niwelowane. To także ślady po dawnych niemieckich mieszkańcach, ślady po żydowskiej społeczności, bo Kamienna Góra to także bardzo malowniczy cmentarz żydowski, więc cała Kamienna Góra tak naprawdę stoi na podziemiach i na historii, którą cały czas odkrywamy i zachęcamy do tego, żeby odkrywać ją razem z nami.
Idziemy dalej odkrywać. Idziemy. Z tunelu wchodzimy do hali. Co tutaj się działo? Co tutaj było?
To tak naprawdę do dzisiaj jest tajemnica. My możemy operować w kwestii dużej hali w podziemiach Arado słowami prawdopodobnie i być może gdzieś tam na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji zdefiniować, czym ta duża hala miała być. No przede wszystkim ona robi kolosalne wrażenie, kiedy się do niej wchodzi, bo jest ogromna. Ceglane ściany po bokach są oryginalne i trzeba zwrócić uwagę, ile miejsca jest jeszcze do góry. Najprawdopodobniej ta hala miała być dwupoziomowa, przy czym tutaj uczulam, że nie chodzi o kilka poziomów podziemi, a raczej o wybudowanie nad nami szybu technicznego, który można by było przeprowadzić, na przykład elektrykę bądź systemy wentylacyjne. No i co się rzuca w tej hali od razu turystom w oczy? Jedyna w Polsce makieta samolotu Arado E555, która znajduje się w miejscu szczególnym w naszej trasie, na naszej trasie. Samolot Arado E555, samolot legendarny, bo co prawda nigdy nie wzbił się w powietrze, natomiast to pokazuje, jak daleko sięgały ambicje technologiczne III Rzeszy, bo samolot miał być bombowcem dalekiego zasięgu, który w myśl wielu szalonych planistów III Rzeszy mógłby nawet być zdolny do przenoszenia broni atomowej, która no, oczywiście nie była traktowana przez Adolfa Hitlera priorytetowo, to nie był projekt dofinansowany, on jednak stawiał na te Wunderwaffe, o których zresztą też opowiadamy. Natomiast sam fakt, że Niemcy próbowali tworzyć takie rzeczy, tak, nawet jeśli to był projekt powstały w głowach i nigdy nie powstał nawet prototyp, to pokazuje, jak daleko chcieli oni technologicznie zajść. I faktycznie jest taka myśl wielu turystów, o tym nam mówi, że Niemcy, jeśli chodzi o tą technologię rakietową, wyprzedzili czas, w jakim się znaleźli. Niektórzy uważają, że nawet o dekadę. Nie we wszystkim wojsko niemieckie było tak fantastyczne, natomiast w przypadku broni rakietowej jak najbardziej. Są takie legendy mówiące o tym, że samolot Arado E555, o którym opowiadamy, miał swoją kontynuację już po II wojnie światowej na poligonach amerykańskich. Mówię tutaj o tajnej operacji Paperclip, w ramach której Amerykanie ściągnęli do Stanów Zjednoczonych kilka tysięcy niemieckich naukowców. Jednym z nich, takim sztandarowym przykładem, był Werner von Braun, twórca 14-metrowej rakiety V2, który zresztą po wojnie miał kontrakt z Waltem Disneyem i miał inspirować młodych Amerykanów do tego, by chcieli podbijać kosmos. Długa historia, o której też opowiadamy, ale można naprawdę o niej godzinami rozmawiać. I są takie legendy w kontekście Arado E555, że Amerykanie na bazie doświadczeń niemieckich i planów niemieckich w kontekście Arado E555 tworzyli swoje, niewykrywalne dla radarów, bombowce B-2, które bardzo przypominają kształtem ten właśnie niemiecki z okresu drugowojennego. To jest legenda, bo oczywiście nie zostało to nigdy w 100% potwierdzone, natomiast coś w tym faktycznie może być. Zapewne jakaś część pracowników Arado, tych naukowców, inżynierów, odnalazła po II wojnie światowej spokojne życie w Stanach Zjednoczonych i w zamian za swoją wiedzę, doświadczenie współpracowali. Poszli na współpracę i nie dosięgła ich nigdy, niestety, mówię to z ciężkim bólem serca, ręka sprawiedliwości.
Oprócz makiety widzimy tutaj dużo skrzynek, nabojów, wiele innych urządzeń.
Tak, oczywiście cała hala została przez nas zainicjowana w taki sposób, żeby przypominała jak najbardziej podziemne biuro projektowe firmy Arado Flugzeugwerke GmbH, przy czym warto zaznaczyć, że to jest jakby nasza koncepcja na opowiadanie o tym, czym zajmowała się firma Arado, bo w Kamiennej Górze w podziemiach nie produkowano samolotów. Natomiast no, jest to idealne miejsce do tego, żeby opowiadać o tych technologiach III Rzeszy i generalnie o tym, jak znaczną część podziemi zagospodarowało wojsko niemieckie w czasie II wojny światowej. No i to też chodzi o to, żeby no właśnie przenieść turystów w czasie, czyli sprawić, by w hali poczuli się tak, jakby byli w podziemnym biurze projektowym, gdzie pracują inżynierowie, zresztą nasi przewodnicy też odgrywają te scenki inżynierów, pracowników. No wszystko po to, żeby właśnie poprzez taką interaktywną formę zrozumieć, jak ta historia wyglądała.
Skąd te wszystkie pociski, skrzynie, naboje?
Skrzynie, część mamy oryginalnych, ale one nie są oczywiście w podziemiach, część mamy takich, które imitują te oryginalne, no z tego względu, że 8 stopni Celsjusza, 98% wilgotności, to nie są idealne warunki dla drugowojennych skrzyń niemieckich. Natomiast jeśli chodzi o eksponaty, znaczna część z nich pochodzi właśnie z akcji saperskich, między innymi z Antonówki. Współpracowaliśmy przez długi czas z saperami, którzy no, podczas akcji zabezpieczania różnego rodzaju miejsc w naszym regionie znajdowali naprawdę niesamowite rzeczy, od granatów moździerzowych, po karabiny, po miny, naprawdę tego jest bardzo dużo, w zasadzie brakuje nam miejsc, żeby wszystko wyeksponować, ale nie chciałbym zdradzać wszystkiego. Mogę powiedzieć, że turysta przyjeżdżając do nas zobaczy na pewno szczątki maszyny szyfrującej Enigma, zobaczy na pewno elementy rakiety V2, bomby latającej V1, czyli tych elementów wchodzących w skład szeroko pojętych Wunderwaffe. Więcej powiedzieć nie można, to tajemnica wojskowa, turyści muszą przyjechać.
Dochodzimy do skrzynek z pistoletami, które już swoją żywotność mają dawno za sobą, ale imponują.
Imponują, no, wszystkie nasze eksponaty są na swój sposób imponujące. No przede wszystkim świadomość tego, że patrzymy na rzeczy, które 80 lat temu były przez kogoś wykorzystywane, czy to przez żołnierzy niemieckich, czy to przez żołnierzy radzieckich. Arado to zabawa, przygoda, historia, a więc po tej części zabawowej opowiadamy o masie eksponatów, którą udało nam się zebrać. I naprawdę mógłbym godzinami opowiadać o każdym z nich, ale mamy perełki, które zachwycają w pewien sposób turystów, przede wszystkim stanem, w jakim zostały wyeksponowane, no bo musimy pamiętać, że jeśli coś leży 80 lat w ziemi, to niekoniecznie zawsze jest to w stanie fabrycznym, idealnym. No my staramy się tutaj przechowywać destrukty w takim stanie, które pokazują, jak to miało wyglądać. No jednym z takich bardzo ciekawych eksponatów jest na przykład pistolet Mauser C-96, który podczas I wojny światowej wykorzystywany był przez wojsko, natomiast w czasie II wojny światowej wykorzystywało go na przykład Gestapo. Jeśli ktoś uważnie oglądał film Gwiezdne Wojny z Hanem Solo, to zobaczy, że Mauser C-96 był wykorzystywany przez LucasArts między innymi. Tam naprawdę jest dużo drugowojennej broni, które wnikliwe oko historyczne powinno zobaczyć. To także pistolety Luger P-08, Walter P-38, radzieckiego uzbrojenia też jest sporo. To pierwsze na świecie karabiny szturmowe STG-44, pierwsze na świecie karabiny na pociski pośrednie. Oczywiście nie można by było nie wyeksponować pistoletów maszynowych MP-40 kaliber 9 mm Parabellum, z czego jeden naprawdę jest w fantastycznym stanie i co ciekawe został znaleziony niedaleko nas. To oczywiście pistolet maszynowy PPZ-41, czyli słynna radziecka PP-sza, mnóstwo destruktów karabinów podstawowych dla żołnierzy szeregowych wojsk niemieckich wszystkich formacji, czyli Mauser Karabiner 98K, uzbrojenie lotnicze MG-42, czyli można powiedzieć potocznie tak nazywa się ten karabin, kosą bądź piłą Hitlera ze względu na jego ogromną szybkostrzelność. Też zobaczycie go w naszych podziemiach naprawdę w fantastycznym stanie, a jeśli przeżyjecie naszą wycieczkę, to w muzeum, które zostało wybudowane na zewnątrz, zobaczycie MG-42 o wiele ładniejszym stanie niż ten, który zobaczycie w podziemiach. To także Panzerfausty, to różnego rodzaju miny szklane, granaty i wiele rzeczy takich jak na przykład karabiny lotnicze, czyli MG-131, MG-151.
Od razu ci się nasuwa. Jakie tajemnice ci się nasuwają, jak mówimy o III Rzeszy?
Cały okres drugowojenny jest tak naprawdę wielką tajemnicą, jeśli chodzi przede wszystkim o podziemia do dzisiaj. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, i to też jest taki nasz przekaz jako przewodników, jako pasjonatów, że kiedy mówimy na przykład o technologii III Rzeszy, czy o tajemnicach związanych z podziemiami, zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, przez kogo to było budowane i w jakich okolicznościach. To nie było tak, że wojsko niemieckie budowało podziemia województwa dolnośląskiego i generalnie to była taka sielanka. No nie, cała ta zbrodnicza machina Adolfa Hitlera wykorzystywała w bezczelny sposób niewolniczą pracę więźniów obozów koncentracyjnych i to oni w warunkach strasznych mieli budować te podziemne kolosy, w których dzisiaj są atrakcje turystyczne, i zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że tajemnice III Rzeszy to jedno, ich jest mnóstwo i to są od technologii po tajemnice konkretnych operacji i umundurowania, no ale tajemnice III Rzeszy to także ilość i identyfikacja ofiar tego narodowo-socjalistycznego zbrodniczego systemu, bo my do dzisiaj przecież nie znamy tożsamości naprawdę setek tysięcy ludzi, a warto tutaj zaznaczyć, że znaczna część z nich w myśl ideologii nazistowskiej nie miała w ogóle być ludźmi, tak? Oni stali się w pewnym momencie swojego życia numerami, kimś, kto miał wykonywać niewolniczą pracę na rzecz zarówno przemysłu wojskowego, jak i cywilnego, o czym mówiłem. I to rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać. Więc tajemnic III Rzeszy jest dużo, natomiast myślę, że taką osobiście dla mnie największą tajemnicą III Rzeszy jest to, ile III Rzesza faktycznie ludzi zamordowała i kim te osoby były, bo każdy z nich ma jakąś swoją historię, miał jakąś swoją historię, to ktoś, kto mógł dać życie komuś, i o tych ludziach po prostu warto pamiętać, także w obiektach, które nie są obiektami martyrologicznymi, a Arado nie jest takim obiektem. Tutaj podkreślam jeszcze raz, że w naszych podziemiach więźniowie nie ginęli.
Turyści, którzy tutaj do Was przyjeżdżają z całej Polski i świata. Czy są jacyś świadkowie historii? Czy słyszycie jakieś właśnie historie związane z Kamienną Górą, czy z tym miejscem?
Jak najbardziej są. I jednym z takich bardzo ważnych dla nas świadków historycznych, który odwiedził podziemia Arado, był niestety już świętej pamięci pan Eugeniusz Gryszczuk. To jest człowiek, który został jako 16-latek wywieziony na roboty przymusowe do zakładów Arado Flugzeugwerke GmbH w Wittenbergu. Ten człowiek przyjechał do nas tutaj specjalnie, bo dowiedział się, że jest atrakcją atrakcja o nazwie Arado i opowiadał nam o tym, jak wyglądała praca przymusowa tam, w III Rzeszy, jak on jako pracownik przymusowy pracował, jakie prace wykonywał. No to człowiek, który rozpoznawał samoloty, o których my tutaj mówimy. Zresztą przywiózł nam też swoje modele, które w wieku ponad 90 lat po prostu sklejał i wręczył nam je jako młodym wówczas przewodnikom, żebyśmy opowiadali o tej jego pracy ludziom. Człowiek absolutnie niesamowity, który po wojnie pracował jako taksówkarz w tym powojennym, zniszczonym Wrocławiu. Opowiadał na przykład, jak woził Niemców, którzy przyjeżdżali po II wojnie światowej do Wrocławia, zawoził ich pod kamienice, w których niegdyś mieszkali, no i wynosili jeszcze stamtąd rzeczy, które na czas oblężenia, na czas Festung Breslau, tak, ukrywali w różnego rodzaju miejscach i po prostu to odbierali po latach, więc to historia taka naprawdę ludzka, fantastyczny człowiek, bardzo istotny dla nas, o którym każdy nowy przewodnik w Arado musi coś tam wiedzieć i o nim opowiada.
Idziemy dalej tymi korytarzami krętymi, które skrywają dużo, dużo tajemnic nieodkrytych i dochodzimy do...
Mina morska, którą zresztą nasz szef dostał w prezencie od żony.
Ciekawy prezent.
Tak, ciekawy prezent. Każdy ma jakieś hobby. No tak, no generalnie ta część muzealna, nazwijmy to, jest miejscem, w którym eksponujemy różnego rodzaju uzbrojenie, które niekoniecznie musi być powiązane tylko z tym, co działo się w Kamiennej Górze. Tak, jest to miejsce, w którym pokazujemy, tak jak zauważyłaś, minę morską, ale też no różnego rodzaju uzbrojenie szeroko pojęte, nie tylko wojska niemieckiego. I to jest naprawdę temat na godziny rozmów.
Obrazów w podziemiach waszego tunelu Arado nie spodziewałabym się.
Właśnie, no turyści mogą zobaczyć skarby III Rzeszy ukryte w podziemiach Kamiennej Góry. Oczywiście to jest ekspozycja poświęcona skarbom III Rzeszy, bo skarby Dolnego Śląska, no to jest coś, co zawsze będzie fascynowało, zawsze będzie interesowało. I my tutaj odpowiadamy na te najtrudniejsze pytania, ile w historiach o skarbów jest prawdy, ile jest mitów, co faktycznie udało się znaleźć, co udaje się znaleźć, czy faktycznie złoty pociąg istniał, czy nie, jak wyglądają te prace eksploracyjne i co faktycznie na przestrzeni lat udało się znaleźć z takich rzeczy najbardziej imponujących i przede wszystkim ile tego zostało wywiezione i co zostało wywiezione. No bo przecież trzeba pamiętać, że II wojna światowa to przede wszystkim także potężny rabunek na skalę, której wcześniej świat nie widział. Wiele rzeczy zaginęło, wiele znaleziono po wojnie na prywatnych aukcjach różnego rodzaju kolekcjonerów, którzy w różnych okolicznościach zdobywali rzeczy wywiezione m.in. z Polski i to zarówno obrazy, jak i różnego rodzaju kosztowności, także naszych możnych rodów, które były po prostu potwornie przez III Rzeszę rabowane i o tych skarbach opowiadamy. Turyści mają taki moment, w którym mogą zobaczyć, w jaki sposób te skarby były ukrywane w specjalnie zainicjowanym do tego, nazwijmy to, pomieszczeniu i to jest moment, w którym o tych szeroko pojętych skarbach ukrywanych, faktycznych i mitycznych opowiadamy, a to też są historie na naprawdę długie, długie dyskusje historyczne.
Prosto z podziemi wychodzimy na ląd, na światło i będziemy wchodzić do muzeum.
Tak, do muzeum, w którym o najfajniejszych eksponatach opowie wam Piotrek Derbis, świetny przewodnik i znawca militariów.
No idziemy do Piotrka. Jesteśmy już z Piotrkiem. Cześć Piotrek.
Witam serdecznie.
W końcu dotarliśmy do tej enigmy słynnej.
Dokładnie tak. W skrzyni obok nas znajdują się w zasadzie szczątki maszyny szyfrującej Enigma, które zostały zniszczone przez wycofujące się jednostki Waffen-SS ze Świnoujścia. Możemy zauważyć tutaj, że przetrwał bardzo istotny element tej maszyny, dokładniej bębny szyfrujące lub też wirniki. Natomiast sama maszyna zachowana jest w stanie takim, można powiedzieć, niezbyt dobrym. Generalnie była to maszyna, która używana była, tak jak nazwa zresztą wskazuje, do szyfrowania wiadomości. Mogę tutaj dodać, że bardzo ważnym momentem w trakcie II wojny światowej było złamanie kodu tejże maszyny, ponieważ przyczyniło się to do przyspieszenia zakończenia tego konfliktu zbrojnego. No i tutaj trzeba oczywiście wspomnieć o trzech polskich matematykach: Rejewski, Różycki, Zygalski. Są to nazwiska, o których po prostu pamiętać trzeba.
Co tutaj jeszcze mamy wśród eksponatów?
Mamy elementy słynnej Wunderwaffe, cudownej broni, która miała odmienić losy wojny, chociażby zbiornik na sprężone powietrze od latającej bomby V1 oraz dysze i zapalnik uderzeniowy od rakiety V2. Są to znaleziska pochodzące z Peenemünde, z tajnej placówki badawczej Luftwaffe, gdzie pracowano nad tymi rakietami, broniami.
Ale za tobą znajdują się mundury, bomby.
Dokładnie tak. Znajduje się tutaj szafa, która jest dość bogato wyposażona w przeróżne ciekawe przedmioty, począwszy od hełmów i elementów wyposażenia oraz oporządzenia żołnierzy niemieckich, aż po oryginalne mundury, które przetrwały 80 lat w naprawdę świetnym stanie. Są to mundury oficerskie, czeskie Bahnschutzpolizei. Dodatkowo widzimy tutaj również odznaczenia. Są to pamiątki po dziadku naszej przewodniczki, który służył w pierwszej armii Wojska Polskiego. Jego szlak bojowy był naprawdę niesamowity, został wielokrotnie odznaczony i takie pamiątki udało się również po tym człowieku zachować.
Obok nas po prawej stronie są również w dobrym stanie zachowane karabiny.
Jeżeli chodzi o karabiny, to tego akurat mamy bardzo dużo w swojej kolekcji, zarówno broni rosyjskiej, jak i niemieckiej. Chociażby Mosin Nagant, Mauser K98K są to takie, myślę, podstawowe elementy wyposażenia uzbrojenia żołnierzy niemieckich oraz rosyjskich. Trafia się tu również kilka perełek, takich jak brytyjska Beretta, czy chociażby amerykański Winchester, który również prawdopodobnie został odnaleziony na tych terenach.
Tutaj na ścianie szczątki czego wisz?
Jest to tylny ster wysokości od Junkersa 88, od niemieckiego samolotu. On bardzo fajnie pokazuje nam skalę tego, jak duże były samoloty, ponieważ jest to wyłącznie malutki, ruchomy fragment na końcu statecznika, a ludzie zawsze myślą, że jest to całe skrzydło.
Dobiegliśmy już do końca naszej wycieczki w Arado. Jak jesteście czynni? Kiedy was można odwiedzić?
Codziennie od 10 do 18, 17:20 ostatnie wejście. Dzwońcie, pytajcie o szczegóły. Grupy, które są grupami powyżej 15 osób, prosimy o rezerwację. Numer telefonu 512 561 292. Służymy pomocą, piszcie do nas, mailujcie, na każde pytanie odpowiemy i zachęcamy was, żebyście przyjechali. Zabawa, przygoda, historia, odkrycie z nami ostatnie tajemnice III Rzeszy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Ja dziękuję również.